Haremu, który siedział pogrążony w czymś w rodzaju transu, przyszedł nagle do głowy pewien pomysł. Zostawił niedojedzony tost, zerwał się na równe nogi i pobiegł za wujem Vernonem do frontowych drzwi. Wuj Vernon naciągał już kurtkę.
— Ciebie nie zabieram!
— warknął, kiedy zobaczył Harego. — Ani mi to w głowie — odpowiedział chłodno Harry. — Chciałbym tylko o coś zapytać. Wuj Vernon spojrzał na niego podejrzliwie. Na trzecim roku w mojej szkole możemy czasami pojechać do takiej wioski.
No to co?
Warknął wuj Vernon, zdejmując kluczyki od samochodu z haczyka przy drzwiach. Muszę mieć podpis opiekuna na pozwoleniu, wypalił Harry.
A niby dlaczego miałbym ci to podpisać?
No bo, zaczął Harry starannie, dobierając słowa, będzie mi dość trudno przez cały czas udawać przed ciotką Merch, że jestem w tym świętym, jak mu tam...
W ośrodku wychowawczym świętego Brutusa dla młodocianych recydywistów, ryknął wuj Vernon, a
Harry ucieszył się, bo w tym wrzasku wyraźnie usłyszał nutę paniki. No właśnie, powiedział Harry, patrząc spokojnie w wielką, purpurową twarz wuja Vernona. Tyle do zapamiętania, no i musiałoby to brzmieć przekonująco, prawda? A jeśli coś mi się niechcący wypsnie,
to ci te bzdury wybiję z głowy,
ryknął wuj Vernon, podchodząc do Harego z podniesioną ręką. Ale Harry trzymał się dzielnie. Wybicie mi tych bzdur z głowy nie sprawi, że ciotka Merch zapomni mnie o tym, co jej mogę niechcący powiedzieć, rzekł ponuro. Wuj Vernon zatrzymał się, ale rękę miał wciąż podniesioną. Jego twarz przybrała teraz barwę ciemnego fioletu. Ale jeśli wuj podpisze mi to pozwolenie, dodał szybko Harry, to przysięgam, że nie zapomnę, w jakiej szkole mam być i będę się zachowywał jak normalny człowiek i w ogóle. Harry był pewny, że wuj Vernon złapał przynętę, choć zęby miał nadal obnażone, a żyła na skroni pulsowała mu groźnie.
Dobra, warknął w końcu. Podczas całego pobytu Merch będę ci się uważnie przyglądał. Jeśli się zachowasz przyzwoicie i nie bąkniesz, do jakiej szkoły naprawdę chodzisz, podpiszę ci ten głupi formularz.
Odwrócił się, otworzył drzwi, wyszedł i zatrzasnął je za sobą z taką siłą, że wyleciała jedna z szybek nad drzwiami. Harry nie wrócił do kuchni. Poszedł na górę do swojej sypialni. Jeśli ma się zachowywać jak prawdziwy mugol, powinien zacząć od razu. Powoli i z ponurą miną zebrał wszystkie prezenty i kartki urodzinowe i schował je razem ze swoim wypracowaniem pod obluzowaną deską podłogi. Potem podszedł do klatki Hedwigi. Errol sprawiał wrażenie, jakby odzyskał siły. On i Hedwiga spali sobie smacznie, ukrywszy łebki pod skrzydłami. Harry westchnął i zaczął szturchać oba ptaki. Hedwigo, powiedział smętnie, musisz się stąd wynieść na tydzień. Leć z Errolem, Ron się tobą zaopiekuje. Napiszę mu parę słów wyjaśnienia i nie patrz na mnie tak. Wielkie, bursztynowe oczy Hedwigi pełne były wyrzutu. To nie moja wina. To jedyny sposób, żebym mógł zwiedzić Hogsmeade z Ronem i Hermioną. 10 minut później Errol i Hedwiga z liścikiem dla Rona przywiązanym do nóżki wylecieli przez okno i wkrótce zniknęli Haremu z oczu, a on, czując się bardzo nieszczęśliwy, schował pustą klatkę do szafy. Nie dane mu jednak było długo dumać nad swoim losem. W chwilę później usłyszał wrzask ciotki Petunii, która wołała go, by zszedł na dół i przygotował się na powitanie gościa. — Zrób coś z tymi włosami! — warknęła, kiedy zszedł do przedpokoju. Harry nie widział najmniejszego sensu w przygładzaniu włosów. Wiedział, że ciotka Merch uwielbia go krytykować, więc im nieporządniej wygląda, tym większą sprawi jej uciechę. Zaraz potem rozległ się cichy chrzęst żwiru, kiedy wuj Vernon wjeżdżał tyłem na podjazd, a po chwili trzaskanie drzwiami samochodowymi i kroki na ścieżce. — Otwórz drzwi! — syknęła ciotka Petunia. Harry, czując wielką kulę lodu w żołądku, otworzył drzwi.
Na progu stała ciotka Merch. Była bardzo podobna do wuja Vernona. Wielka, tęga, z purpurową twarzą. Miała nawet wąsy, choć nie tak krzaczaste jak on. W ręku trzymała olbrzymią walizę, a pod pachą starego i ponurego buldoga. — Gdzie jest mój dudziaczek? — ryknęła. — Gdzie jest moje pimpi-bimpi? Pojawił się Dudley, kołysząc tłustym zadkiem jak kaczka. Jasne włosy miał gładko przylizane, a spod kilku podbródków ledwo było widać muszkę. Ciotka Merch cisnęła walizę prosto w brzuch Harego, pozbawiając go tchu, objęła Dudleya jedną ręką i cmoknęła głośno w policzki. Harry dobrze wiedział, że Dudley godzi się na te uściski i całusy tylko dlatego, że spodziewa się dobrej zapłaty. I rzeczywiście, gdy go puściła, ściskał już w dłoni 20-funtowy banknot. — Petunio! — krzyknęła ciotka Merch, mijając Harego, jak gdyby był wieszakiem na kapelusze. I pocałowała ciotkę Petunię, a raczej walnęła swoją wielką szczęką w jej kościsty policzek. Teraz wszedł wuj Vernon. Zamykając drzwi, uśmiechał się dobrodusznie. — Merch, herbatki? — Co? — zapytał. — A co dla Majcherka? — Majcher napije się trochę herbaty z mojego spodeczka — odpowiedziała ciotka Merch i wszyscy ruszyli do kuchni, pozostawiając Harego z walizą w przedpokoju. Harry nie miał jednak do nich żalu. Dobry był każdy powód, by być z dala od ciotki Merch, więc zaczął bardzo powoli wciągać walizę po schodach. Kiedy wrócił do kuchni, ciotka Merch dostała już herbatę i kawałek strucli, a Majcher chłeptał głośno w kącie. Ciotka Petunia zerkała od czasu do czasu na plamy herbaty i śliny, których ciągle przybywało na jej lśniącej zawsze podłodze. Nienawidziła zwierząt.
— Kto się opiekuje psami? Merch? — zapytał wuj Vernon.
— Oho, namówiłam pułkownika Fabstera. Jest na emeryturze, więc dobrze mu zrobi, jak będzie miał jakieś zajęcie. Ale nie miałam serca zostawić biednego Majcherka. Usycha z tęsknoty, gdy go opuszczam.
Kiedy Harry usiadł, Majcher natychmiast zaczął warczeć. To zwróciło wreszcie uwagę ciotki Merch na Harego.
— A, to ty! — szczeknęła. — Więc wciąż tu jesteś?
— Tak. — przyznał Harry.
— No nie mów takim niewdzięcznym tonem — warknęła ciotka Merch. — Powinieneś był być wdzięczny Vernonowi i Petunii za to, że cię tu trzymają. Ja bym tego nie zrobiła. Gdyby cię podrzucono na mój próg, oddałabym cię natychmiast do sierocińca.
Harry już chciał odpowiedzieć, że wolałby mieszkać w sierocińcu niż w domu Dursleyów, ale w porę przypomniał sobie o formularzu pozwolenia na odwiedzenie Hogsmeade, więc ugryzł się w język i zmusił do krzywego uśmiechu.
— Nie chichocz pod nosem, jak do ciebie mówię! — zagrzmiała ciotka Merch. — Widzę, że wcale się nie poprawiłeś. Od czasu, jak tu byłam ostatnio, miałam nadzieję, że w szkole nauczą cię dobrych manier.
— łyknęła głośno herbaty, otarła wąsy i zapytała.
— Gdzie go umieściłeś? — Vernon.
— W świętym Brutusie — odpowiedział szybko wuj Vernon. — To renomowany ośrodek wychowawczy specjalizujący się w beznadziejnych przypadkach.
Rozumiem. A czy używają tam rózgi? Chłopcze.
Wuj Vernon energicznie pokiwał głową za plecami ciotki Merch.
Tak,
powiedział Harry, a pamiętając, że ma się zachowywać jak należy, dodał bez przerwy.
O, to wspaniale, to wspaniale, ucieszyła się ciotka Merch.
Nie mogę słuchać tych wszystkich mędrków wygadujących bzdury o szkodliwości bicia. W 99 przypadkach na 100 dobre lanie daje zbawienne skutki, a ciebie często biją?
Tak, odpowiedział Harry, nieustannie. Nie podoba mi się jednak twój ton, chłopcze. Jeśli tak beztrosko mówisz o biciu, to znaczy, że nie biją cię dostatecznie mocno. Petunio, na twoim miejscu napisałabym do nich. Dałabym im jasno do zrozumienia, że w przypadku tego chłopca pochwalam porządne lanie.
Być może wuj Vernon zaczął się obawiać, że Harry zapomni o ich umowie. W każdym razie nagle zmienił temat.
Słuchałaś porannych wiadomości? Merch, co myślisz o tym zbiegłym więźniu?
Ciotka Merch bardzo szybko poczuła się jak u siebie w domu, a Harremu zaczęło się wydawać, że zanim przyjechała, jego życie pod numerem 4 było prawdziwą sielanką. Wuj Vernon i ciotka Petunia zwykle dawali mu do zrozumienia, żeby trzymał się od nich z daleka, co Harry skwapliwie wykorzystywał. Natomiast ciotka Merch chciała go wciąż mieć na oku, żeby móc wygłaszać krytyczne uwagi na temat jego wychowania. Uwielbiała porównywać go z Dudleyem, a prawdziwą rozkosz sprawiało jej kupowanie Dudleyowi drogich prezentów, przy czym wręczając je, spoglądała nie na Dudleya, a na Harry'ego, jakby tylko czekała, aż zapyta, dlaczego on nic nie dostaje. Lubiła też rozwodzić się nad przyczynami, które sprawiły, że Harry jest tak żałosną osobą.
Nie powinieneś obwiniać siebie za to, że ten chłopak wyrósł na coś takiego, Vernonie, oświadczyła przy lunchu trzeciego dnia. Jeśli coś gnije od wewnątrz, nic na to nie poradzisz.
Harry starał się skupić na jedzeniu, ale ręce mu zadrżały, a policzki poróżowiały ze złości. Pamiętaj o formularzu, powtarzał sobie w duchu. Myśl o Hogsmeade. Nic nie mów, nie daj się wyprowadzić z równowagi. Ciotka Merch sięgnęła po kieliszek z winem.
To jedna z podstawowych reguł wychowania, powiedziała. U psów widać to bardzo wyraźnie. Jak z suką jest coś nie tak, to i szczeniaki będą do niczego.
W tym momencie kieliszek, który trzymała w ręku, roztrzaskał się z wielkim hukiem. Kawałki szkła poleciały we wszystkie strony, a ciotka Merch zaczęła pluć i mrugać powiekami. Po jej wielkiej twarzy spływały stróżki krwi.
Ach, Merch!
Wrzasnęła histerycznie ciotka Petunia.
Merch, nic ci nie jest?
Nie martw się! Warknęła ciotka Merch, ocierając twarz serwetką. Musiałam za mocno ścisnąć. Kiedyś zrobiłam to samo przy pułkowniku Fabsterze. Nie przejmuj się, Petunio, ja mam naprawdę krzepę.
Ale ciotka Petunia i wuj Vernon wpatrywali się podejrzliwie w Harry'ego, więc postanowił zrezygnować z deseru i jak najszybciej odejść od stołu. Wyszedł do przedpokoju i oparł się o ścianę, oddychając głęboko. Już dawno nie stracił nad sobą panowania i nie sprawił, że coś się roztrzaskało. Nie mógł pozwolić, żeby to się powtórzyło. I nie chodziło jedynie o Hogsmeade. Wiedział, że może mieć kłopoty ze strony Ministerstwa Magii. Harry był wciąż niepełnoletnim czarodziejem i zgodnie z prawem obowiązującym w świecie czarodziejów nie wolno mu było używać czarów poza szkołą, a miał już coś na sumieniu. W ubiegłe wakacje otrzymał oficjalne ostrzeżenie, w którym wyraźnie zaznaczono, że jeśli ministerstwo dowie się o jeszcze jednym użyciu czarów przy Privet Drive, wyrzucą Harry'ego z Hogwartu. Usłyszał, jak Dursleyowie wstają od stołu i szybko wbiegł na górę, żeby zejść im z oczu.